Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że nikt nie jest tak szczęśliwy jak małe dzieci obecnie, dlatego że mamy fantastyczną zimę. Jest naprawdę bardzo mroźno, a mróz powoduje, że śnieg zostaje. Ja jako młody człowiek pamiętam, że zimy były takie co roku, ale to, co się dzieje w tym roku, jest naprawdę wyjątkowe, także korzystajmy, bo ta zima bardzo szybko niestety odejdzie. Kochani, kończymy dzisiaj jakby naszą serię pod tytułem Mądre Życie. Mówiliśmy sobie o tym, że 80% rzeczy, które robimy, jest w stanie zrobić absolutnie każdy. 15% rzeczy, które my robimy, jest w stanie zrobić każdy po odpowiednim przeszkoleniu, ale tylko 5% rzeczy, które robimy, jesteśmy w stanie zrobić my i tylko my. I Bóg nas rozliczy z tych naszych 5%. Bóg nas rozliczy z tego, co jeśli chodzi o relacje z Nim. Bóg nas rozliczy z tego, jeśli chodzi o nasze małżeństwo, jeśli chodzi o nasze wychowanie dzieci. I dzisiaj, kochani, zamykamy tą serię, to jest piąte kazanie z tej serii, zamykamy tą serię mówiąc o naszym powołaniu. Kiedy wymawiam słowo powołanie, ludzie mają różnego rodzaju skojarzenia, różnego rodzaju wyobrażenia. I bardzo popularne jest to, że ludzie bardziej religijni mówią o tym, że moim powołaniem jest bycie dobrym ojcem, moim powołaniem jest bycie dobrym mężem, moim powołaniem jest bycie dobrym pracownikiem, moim powołaniem jest bycie tym czy tamtym, ale chcę Ci coś powiedzieć. Bycie dobrym ojcem, bycie dobrym mężem, bycie dobrą matką, bycie dobrą żoną, to są rzeczy, które są Twoim obowiązkiem, ale to nie jest Twoje powołanie. To jest Twój obowiązek. I bardzo często to słowo powołanie, kiedy my robimy pewne rzeczy, które są naszym obowiązkiem, to służy bardzo często w chrześcijańskim świecie jako wymówka co do tego, co ja coś robię dla Pana Boga, jestem dobrym pracownikiem, jestem dobrym przyjacielem. To w ogóle nie o to chodzi. Nie daj się oszukiwać temu, że bycie dobrym mężem, ojcem i tak dalej, pracownikiem, to jest Twoje powołanie, to jest Twój obowiązek. Bądźmy szczerzy ze sobą, to jest nasz obowiązek. Natomiast chciałbym, abyśmy sobie porozmawiali dzisiaj dosłownie w 7 punktach na temat tego, czym jest powołanie, czym ono się je, jak to wygląda i kilka istotnych cech, jeśli chodzi o powołanie w naszym życiu, które są kluczowe. Wierzę, że jeśli to zrozumiesz, a co więcej, jeśli wprowadzisz to w życie, twoje życie będzie wyglądać w zupełnie inny, ale to inny sposób. A Saul, który był prześladowcą Kościoła w Nowym Testamencie, który później był nazwany Pawłem, kiedy jechał, nie wiadomo na czym jechał, czy jechał na koniu, nie wiadomo na czym jechał i kiedy objawiła mu się światłość z nieba, kiedy objawił mu się Chrystus, Paweł bądź Saul wypadł z tego środka transportu, którym podróżował i pojawiła się światłość z nieba i w tym momencie Paweł zadał dwa istotne pytania. Pierwsze pytanie było, kim jesteś? Mowa do Chrystusa. A drugie pytanie było, co mam zrobić? Kim jesteś i co mam zrobić? Ja wierzę, że nasze życie opiera się głównie, chrześcijańskie życie opiera się o to, że odpowiesz sobie na to, znajdziesz odpowiedź na te dwa pytania. Po pierwsze, kim jest dla ciebie Jezus? Ta odpowiedź na to pytanie zdeterminuje jakość twojego życia tutaj na ziemi, ale zdeterminuje też miejsce w wieczności, gdzie wylądujesz po śmierci. A pytanie, co mam robić? To jest innymi słowy pytanie, do czego ja w ogóle zostałem stworzony i po co ja się urodziłem. Pierwsza istotna rzecz. Każdy człowiek ma powołanie, ono jest albo odkryte, albo nie jest odkryte. Pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, była bardzo popularna taka kapela, taki zespół regowy, nazywał się ten zespół Izrael. I ten Izrael śpiewał taką piosenkę, którą ja pamiętam do dzisiaj. Ci rano, kiedy się obudziłem, przypomniały mi się słowa utworu. Ten utwór nazywa się Nikt i tam były takie słowa. Nikt nie urodził się bez powodu. Ja mówię, nikt nie urodził się bez celu, nikt nie urodził się bez przyczyny. To jest piękna myśl. To jest piękna myśl, która wyraża też biblijną myśl, że nikt z nas nie urodził się bez przyczyny. Nikt z nas nie urodził się bez przyczyny. Każdy z nas urodził się w jasno określonym celu, z jasno określonym przeznaczeniem, które Bóg ma dla nas. Drugi list Tymoteusza, 1:9, Biblia mówi tak. On nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno przed wiekami. Biblia mówi tak, On nas zbawił i zaszczycił nas świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi uczynkami, ale kierował się swoim planem i łaską. Ponieważ jesteśmy zbawieni z łaski, On się kierował swoją łaską względem nas. I kiedy poddaliśmy Mu nasze życie, w tym momencie nasze powołanie ma potencjał bycia odkrytym. Człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa, nigdy nie pozna swojego przeznaczenia, nigdy nie pozna powodu ani celu, dla którego on się urodził i dla którego Bóg go stworzył. W momencie, kiedy poddajemy nasze życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie Duch Święty zaczyna mieszkać w naszym sercu i w tym momencie uaktywnia się nasze powołanie, uaktywnia się coś takiego, że to nasze powołanie, ten cel naszego życia chce wręcz wyskoczyć z naszego serca, chce wyskoczyć z naszego wnętrza i chce się realizować. List do Efezjan, 4:7, Biblia mówi tak, każdemu zaś spośród nas, Paweł mówi do chrześcijan, została nam dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Każdy chrześcijanin otrzymał strefę łaski. Otrzymał miarę łaski. Tam w tej łasce jest nasze obdarowanie, są nasze dary, które dał nam Bóg, są nasze talenty, które dał nam Bóg, jest nasza osobowość, są nasze silne, słabe strony, to w jaki sposób, odkrywa się tam również nasz temperament. W tym wszystkim, to wszystko składa się na nasze powołanie. Wszystko się składa na nasze powołanie. Ważna jest rzecz, abyśmy zapamiętali. Powołanie jest nieodkryte, jeśli nie znamy Chrystusa. W momencie, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie nasze powołanie zaczyna się odkrywać. Kochani, nie ma ani jednego człowieka na ziemi, który nie miałby przeznaczenia nad swoim życiem. Nie ma ani jednego człowieka, który nie miałby powołania w swoim życiu. Pytanie jest jedno. Czy ty już odkryłeś swoje powołanie, a odkryć je możesz tylko wtedy, kiedy należysz do Chrystusa? Jeśli nie należysz do Jezusa Chrystusa, nigdy nie odkryjesz tego, do czego zostałeś stworzony. Nigdy nie odkryjesz tego, do czego zostałeś stworzony. Druga rzecz. Szukaj Boga powołania i szukaj Pana powołania bardziej niż powołania. Znam ludzi, którzy mają obsesję, totalnie obsesję na punkcie szukania swojego powołania. To wręcz staje się ich bożkiem. Chrześcijaństwo i relacja z Bogiem daje nam jakby totalny relaks i totalny luz. Żyjąc z Bogiem i podążając za Nim, Bóg powolutku będzie odkrywał powołanie, które w tobie umieścił. Ewangelia Mateusza, 4:18-20. Biblia mówi tak o powołaniu pierwszych uczniów Pana Jezusa. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon zwany Piotr i Andrzej jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. I teraz to, co mówi Jezus. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus, a uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. To jest bardzo ciekawa kolejność. Jezus mówi najpierw pójdź za mną, chodź ze mną, idź za mną, a wtedy ja uczynię cię tym, do czego cię stworzyłem. Bez dwóch zdań. Piotr, bez dwóch zdań Andrzej, brat Piotra, ich powołaniem było bycie rybakami ludzi. Oni, kiedy czytamy Nowy Testament, to widzimy Piotra, którego kazania dosłownie powodują, że ludzie tysiącami przychodzą i nawracają się do Jezusa Chrystusa. To był Piotr. Piotr był jeden z głównych filarów w Kościele. A więc kolejność jest taka, chodź z Jezusem, Chodź za Jezusem, a Bóg odkryje ci powołanie, które włożył w twoje serce. Nigdy na odwrót. Nigdy na odwrót nie odkryjesz swojego przeznaczenia, nie odkryjesz swojego powołania bez Jezusa Chrystusa. I złap też właściwą kolejność, kiedy będziesz kultywował relację z Bogiem, kiedy będziesz z Nim żył, kiedy będziesz czytał Boże Słowo, kiedy będziesz miał z Nim prawdziwą relację jeden na jeden, w tym momencie twoje powołanie zacznie się odkrywać. Trzecia istotna rzecz. Odnajdujemy powołanie w działaniu, a nie w bujaniu. Odnajdujemy powołanie w działaniu, a nie w bujaniu. Dlaczego w bujaniu? Pamiętam, jak pewien bardzo, bardzo szanowany kaznodzieja w Polsce, już świętej pamięci Michał Chydzik, mówił coś takiego. Nie siedź jak dyzio na zielonej łące, nie leż tam i nie bujaj. Zacznij coś robić. Powołanie odkrywamy wtedy, kiedy już coś robimy. Jeśli kiedy nie wiesz, co masz robić, rób cokolwiek. Zaangażuj się w cokolwiek. Zaangażuj się w kościele absolutnie w cokolwiek, abyś wszedł na drogę odkrywania swojego powołania. Kiedy czytamy o ludziach w Biblii, oni... To nie było coś takiego, że oni leżeli na ziemi i nagle pojawił się anioł z nieba, mówi, a ja ciebie powołuję do tego. Nie. Oni byli łapani w momencie robienia czegoś. I na przykład mamy Mojżesza z drugiej księgi Mojżeszowej, z księgi Wyjścia, 3 rozdział, wersety 1-2. Gdy Mojżesz pasał owce swojego teścia, to było jego zajęcie. Gdy on pasał owce swojego teścia Jetra, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Tam ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew płonie, lecz się nie spala. I w tym momencie przez ten krzew, który płonął, ale się nie spalał, przemówił do niego Bóg. W tym momencie Bóg powołał Mojżesza do tego, aby on wyprowadził naród Izraela z Egiptu, z niewoli egipskiej. To był ten moment. Zauważcie jedną rzecz. Mojżesz nie leżał i się nie opalał na pustyni. Mojżesz był zajęty robieniem czegoś. Kolejna sytuacja to jest sytuacja z Gedeonem, to jest Księga Sędziów, 6 rozdział, wersety od 11 do 12, gdzie Biblia mówi tak. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza, Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku. W sytuacji, kiedy Gedeon ubijał pszenicę, ponieważ bał się wrogów, którzy najechali na jego kraj, w tym momencie, kiedy on coś robił, pojawia się anioł Pana, przemawia do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku, i powołuje go do tego, aby stał się tym, który wyzwoli Izraela z rąk oprawców. Zauważcie jedną rzecz. Piotr łowił ryby, Andrzej łowił ryby, Mateusz był szefem celników, zbierał normalnie cło. W tym momencie pojawia się Jezus w ich życiu. W tym momencie pojawia się Bóg w ich życiu. Bóg nie wyłowi cię, kiedy ty się zamkniesz w pustelni. Bóg nie wyłowi cię, gdzie ty się tam zamkniesz w pokoju i czekasz, aż Bóg cię powoła. Bóg wyłapuje i powołuje ludzi, tych, którzy już coś robią. A więc zacznij już coś robić. Zacznij już coś robić. Cokolwiek. Zaangażuj się w cokolwiek. W cokolwiek w swoim kościele, cokolwiek w swojej grupie domowej, gdziekolwiek zaangażuj się i w tym momencie wejdziesz na drogę odkrywania swojego powołania. Nie przeduchawiajmy tego tematu, po prostu zacznij coś robić. Po prostu zacznij coś robić. Czwarta rzecz. Twoje powołanie jest wyjątkowe, tak jak i ty jesteś wyjątkowy. Księga Jeremiasza, 1 rozdział, wersety od 4 do 5. Pan skierował słowa do Jeremiasza tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem cię na proroka dla narodów. Bardzo ciekawy fragment, kiedy przychodzi Bóg i powołuje Jeremiasza, jednego z głównych proroków w Starym Testamencie. I Bóg mówi do niego tak: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Innymi słowy, ten werset pokazuje nam, że zanim ty zostałeś poczęty, już powstało twoje powołanie. Już powstało twoje powołanie, już powstało twoje przeznaczenie. W momencie, kiedy się począłeś, ty już po prostu byłeś jakby wrzucony w to powołanie. To już było w tobie. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem cię na proroka dla narodów. Niesamowite jest to, że nasze powołanie zostało stworzone przez Pana Boga, zanim my powstaliśmy. I jeśli chodzi, kochani, o nasze powołanie, to w skład naszego powołania chodzi nasza osobowość, w skład naszego powołania chodzi nasz temperament, czy jesteśmy sangwinikami, melancholikami, flegmatykami czy cholerykami. W skład naszego powołania wchodzi również nasze obdarowanie, które dostaliśmy od Pana Boga. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wtedy pewne dary się uaktywniają w twoim życiu. I Bóg uaktywnia, i Bóg tworzy nasze powołanie również z myślą o talentach, które nam dał. My jesteśmy fantastyczną, wyjątkową kombinacją wielu rzeczy, do których przeznaczył nas Bóg. Wyobraź sobie, jakże fatalne jest życie w sytuacji, kiedy stajesz się chrześcijaninem. Uaktywnia się w tobie powołanie. Uaktywniają się w tobie Boże pragnienia, uaktywniają się w tobie Boże ambicje, aby służyć Bogu w taki sposób i ty nie idziesz za swoim powołaniem, a ty nic z tym nie robisz. Smutne jest to, że możemy stać się ludźmi, którzy są ludźmi zbawionymi, ale są ludźmi, którzy żyją bardzo często w żałosny, mizerny sposób, nie wywierając wpływu na nikogo. Zacznij odkrywać swoje powołanie. Widzisz, twoje DNA jest totalnie wyjątkowe. Szansa na takie samo DNA jak twoje, jest, że inny człowiek na świecie ma takie samo DNA jak ty, jest prawie niemożliwe. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale linie papilarne na naszych palcach są absolutnie wyjątkowe. Te rzeczy pokazują nam, że Bóg nie traktuje nas w taki masowy sposób, ale Bóg traktuje nas w całkowicie indywidualny sposób. Bóg stworzył nas w indywidualny sposób i dał nam indywidualne, totalnie indywidualne powołanie. I to jest niesamowite, że Bóg uwzględnia, kochani, Bóg uwzględnia naszą osobowość, nasz temperament i to wszystko składa się na naszą skuteczność, kiedy stajemy się ludźmi, którzy żyją w naszym powołaniu, w swoim powołaniu. Bardzo często, kochani, jest tak, że możesz mieć te same dary, ludzie mogą mieć te same dary. Mogą mieć dar ewangelizacji, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar niesienia pomocy, dar miłosierdzia, jakkolwiek, którykolwiek dar sobie wymienimy z Biblii, to jednak ten dar ma inną formę wyrazu. Poprzez filtr naszej osobowości, poprzez filtr naszego temperamentu. Dlatego Kościół jest pięknym miejscem. Dlatego Kościół jest fantastycznym miejscem. Mówię o Kościele lokalnym, mówię o Kościele globalnym, że każdy z nas może wyrażać swoje powołanie, każdy z nas może wyrażać swoje obdarowanie w totalnie indywidualny sposób. I to kocham w Bogu, że naprawdę jesteśmy stworzeni i powołani w wyjątkowy sposób. Piąta istotna rzecz, która bardzo często powoduje, że łapiemy inną perspektywę, jeśli chodzi o nasze powołanie. To jest to, że Bóg rozliczy nas z naszego powołania. Kochani, statystycznie 100 osób na 100 osób umiera. I każdy z nas kiedyś, wcześniej bądź później, stanie przed Bogiem. Każdy z nas będzie rozliczony ze swojego życia, ale my jako chrześcijanie będziemy również rozliczeni z powołania, które Bóg umieścił w nas. Bóg nas z tego rozliczy. I pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, wersety od 11 do 15, Biblia mówi tak. Paweł mówi tak, co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Fundamentem w naszym życiu, fundamentem w Kościele Jezusa Chrystusa jest właśnie Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota,
ze srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. O czym mówi Paweł? Mówi w dniu sądu, w dniu twojej śmierci, w dniu, kiedy zostaniesz wzięty do odpowiedzialności, aby rozliczyć się ze swojego życia. Każde dzieło przejdzie próbę ognia. Wszystko, co przyniesiemy Panu Bogu, wszystko, co przyniesiemy Panu Bogu, zostanie poddane próbie ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Lecz jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. To jest bardzo ciekawy fragment, który mówi nam o tym, że kiedy umieramy, wszystko, co przynosimy Bogu, wszystko to, co zrobiliśmy dla Pana Boga tutaj na ziemi, wszystko, co to zrobiliśmy dla Pana Boga tutaj na ziemi, będzie poddane próbie ognia. I wtedy okaże się, co jest ze złota, co jest ze srebra albo z innego materiału, którego nie da się spalić. Ale co jest również ze słomy, co jest również z drewna, co jest coś, co nie ma żadnej wartości. Jeśli jesteś człowiekiem, jeśli jesteś chrześcijaninem, który chodzi tylko regularnie do kościoła bądź od czasu do czasu, czyta Biblię od czasu do czasu, modlisz się od czasu do czasu albo w ogóle możesz się nawet regularnie modlić, ale nic nie robisz ze swoim powołaniem, chcę ci coś powiedzieć. W próbie ognia przynosisz Panu Bogu słomę. Ale jeśli w sytuacji, kiedy w pozytywnej sytuacji, kiedy zaczynasz żyć zgodnie z tym, do czego Bóg ciebie przeznaczył. Zaczynasz żyć zgodnie z tym, do czego Bóg ciebie powołał. W tym momencie zaczynasz wytwarzać owoc ze złota. W tym momencie zaczynasz wytwarzać rzeczy ze srebra. Zaczynasz wytwarzać rzeczy, które nie spłoną. Które nie spłoną. To nas powinno jako chrześcijan napawać bojaźnią przed Bogiem, że Bóg nas rozliczy z naszego życia. To nie jest kwestia twojego zbawienia bądź niezbawienia. My nie jesteśmy zbawieni z uczynków, jesteśmy zbawieni z łaski. To nie jest kwestia. To nie jest kwestia. Bóg, jeśli jesteś chrześcijaninem, twoje zbawienie jest pewne, jeśli żyjesz z Bogiem. Natomiast jeśli chodzi o to, co zrobiłeś ze swoim powołaniem, to będzie sprawdzone. Z tego będziesz rozliczony. Z tego będziesz rozliczony. Kiedy ja sobie myślę o apostole Pawle, o którym wspomnieliśmy na samym początku, to kiedy patrzę na owoc jego życia, kiedy patrzę, że większość Nowego Testamentu właśnie napisał on, kiedy patrzę na to, jak on potężny wpływ miał na Kościół, który wtedy powstawał, patrzę na całe jego życie, na całe prześladowanie, przez które on przechodził, to jestem pewien jednej rzeczy. To, co on przyniósł Panu Bogu, było ze złota, było ze srebra i to pod wpływem ognia nie spłonęło. To nie spłonęło. Ja nie jestem się w stanie równać z takim człowiekiem jak apostoł Paweł. Ja nie jestem w stanie, to w ogóle to porównywanie się w taki sposób jest to. Możesz przynieść Panu Bogu coś, co nie spłonie. Możesz przynieść Panu Bogu coś, co przyniesie mu radość. Możesz przynieść Panu Bogu coś, co ma wieczną wartość. Co ma wieczną wartość. Szósta rzecz. Powołanie to treść naszego życia. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 8 do 10. Paweł mówi tak, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy jego dziełem. Jesteśmy jego dziełem. To jest, tutaj się na chwilę zatrzymamy. Na chwilę się zatrzymamy. Paweł mówi, nie jesteśmy zbawieni, jesteśmy zbawieni z łaski, przez wiarę, nie jesteśmy zbawieni z uczynków, nie jest to naszym osiągnięciem, ale jest darem od Pana Boga. Jakkolwiek w tym momencie my możemy dojść do jakiegoś chrześcijanina, nie są już związane z nim w taki sposób, że one są potrzebne do zbawienia. Uczynki w życiu chrześcijanina są owocem, są rezultatem do dobrych czynów. Właśnie te dobre czyny to jest nasze powołanie. I dalej Paweł mówi tak, Bóg przygotował je już wcześniej, by były one treścią naszego życia. To jest piękna rzecz, to jest piękne tłumaczenie, to jest tłumaczenie Starego i Nowego Przymierza Piotra Zaręby, który pięknie to przetłumaczył, aby te czyny, aby nasze powołanie były treścią naszego życia. Powołanie staje się treścią naszego życia, ponieważ ono daje ci niesamowite spełnienie. Ponieważ w życie, kiedy odkrywasz to, do czego jesteś powołany i kiedy zaczynasz tak żyć, pojawia się w twoim życiu spełnienie, które nie jest wytwarzalne w żaden inny sposób. Możesz chodzić na kursy motywacyjne, możesz wstawać przed lustrem i wyznawać, jak jesteś wspaniały i fantastyczny każdego dnia, ale nie jesteś w stanie doświadczyć i zasmakować spełnienia i treści życia, z którym jest związane twoje powołanie. Relacja z Bogiem i życie zgodnie z tym, do czego my zostaliśmy powołani, to jest esencja naszego życia, to jest treść naszego życia. To powoduje, że możesz stać się człowiekiem najszczęśliwszym na świecie, kiedy żyjesz w zgodzie ze swoim powołaniem, z powołaniem i w zgodzie ze swoim Bogiem. To jest piękna rzecz. Ja pamiętam, kiedyś byłem na jakiejś konferencji i zadałem pytanie, to była konferencja jakaś chyba młodzieżowa, i zadałem młodym ludziom pytanie. Kiedy Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i 10 wersecie, że Chrystus przyszedł, aby dać nam życie i dać nam życie w obfitości, zadałem pytanie w tym momencie, kto z was może powiedzieć, że ma życie w obfitości? Kto z was odczuwa spełnienie w swoim życiu? Kto z was odczuwa satysfakcję w swoim życiu? Malutka garstka ludzi podniosła swoją rękę, że doświadczają życia w Bożej obfitości. Reszta nie, reszta tych ludzi była zbawiona, oni oddali kiedyś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale nie doświadczali tego, o co chodzi w chrześcijaństwie, aby żyć w zgodzie z Bogiem, ale żyć również w zgodzie z powołaniem, które Bóg nam dał. Kiedy zaczynasz tak żyć, pojawia się niesamowite spełnienie, pojawia się niesamowita satysfakcja, pojawia się niesamowite spełnienie, pojawia się to, że ty zaczynasz żyć życiem, które jest naprawdę tak piękne, zaczynasz żyć życiem, które ma taki piękny, pozytywny ciężar. Zaczynaj żyć życiem, nie skupionym na sobie, ale skupionym tylko i wyłącznie na tym, aby wypełnić to, do czego powołał cię Bóg. I Bóg stworzył cię w doskonały sposób. Bóg dał ci osobowość, Bóg dał ci talenty, Bóg dał ci temperament, Bóg dał ci dary po to, abyś mógł wypełnić swoje powołanie. Właśnie po to. Do tego zostałeś stworzony. Kiedy to odkrywasz, dotykasz życia, które jest tak niesamowite, które jest tak ekscytujące. Jestem chrześcijaninem 23 lata, kochani. I od samego początku moim pragnieniem było robić coś dla Pana Boga. Od samego początku. Mówię, Boże, ja nie tylko chcę Ciebie znać, ale ja chcę też, żebyś odpowiedział mi na pytanie, co ja mam teraz robić, co ja mam zrobić z moim życiem. Kiedy zacząłem szukać mojego powołania, kiedy zacząłem tego szukać, to starałem się w chrześcijaństwie robić wszystko. Wszystko. Próbowałem wszystkiego. I to, kiedy zacząłem próbować i robić wszystko, to powolutku prowadziło mnie do tego, do czego Bóg mnie powołał. Dlaczego Bóg mnie powołał? Dzisiaj mogę powiedzieć z czystym sercem, z czystym sumieniem, że ja w moim życiu jestem spełniony, że ja w moim życiu jestem szczęśliwy, że ja w moim życiu widzę sens tego, co robię, że wiem, że moje życie eksploatuje się w pozytywny sposób właśnie dla Pana Boga. I to daje mi niesamowitą pasję, to daje mi niesamowitą radość, to mnie napędza, to mnie nakręca. Chrystus w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale i 33 wersecie powiedział tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Jezus powiedział jedną rzecz. Szukaj najpierw Królestwa Bożego. Szukaj najpierw rzeczy związanych z Bożym Królestwem. To nie oznacza, że ty masz nie pracować. To nie oznacza, że ty masz przestać pracować i tylko służyć Panu Bogu. Nie. Bóg wie i Bóg wiedział, gdzie będziesz pracował, Bóg wiedział, co będziesz robił. Możesz realizować swoje powołanie, żyjąc normalnie, pracując normalnie, funkcjonując w swojej pracy, będąc mężem, będąc żoną, będąc matką, będąc ojcem. Możesz normalnie w tym wszystkim realizować swoje powołanie. Ale jeśli w twoim życiu priorytetem nie będzie szukanie tego, co jest Boga, szukanie Królestwa Bożego, szukanie Jego rzeczy, to grozi ci coś innego.
zaczniesz szukać tego, co Bóg chce ci dodać. Kiedy szukasz Bożego Królestwa, kiedy twoje powołanie, kiedy relacja z Bogiem staje się dla ciebie priorytetem, inne rzeczy są ci dodawane, inne rzeczy, których potrzebujesz, one są tobie dodawane. Ty nie musisz się o nie starać, ty nie musisz czynić z tych rzeczy celu w swoim życiu, jakichś ambicji, jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Ty nie musisz za tym podążać. Biblia mówi, podążaj za tym, co jest częścią Królestwa Bożego, co jest częścią Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Podążaj za swoim powołaniem, podążaj za relacją z Bogiem. Inne rzeczy będą ci dodawane. To się dzieje naturalnie. Bóg chce dodawać tobie tego, czego wielu ludzi szuka. Jest bardzo często jest odwrócona kolejność. Ludzie najpierw szukają tego, co Bóg chce nam dodać, a dopiero później, jak znajdą czas, to szukają Królestwa Bożego. To jest droga donikąd. Szukaj najpierw Królestwa Bożego. Szukaj najpierw Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. A wszystko inne będzie ci dodane. I mógłbym wam opowiadać i opowiadać o cudach, niesamowitych cudach, których doświadczam przez cały czas mojego życia z Panem Bogiem i widzę, że Bóg dodaje mi rzeczy, które naprawdę mi są potrzebne. Bóg dodaje mi rzeczy, które są istotne, które są ważne. Nigdy przez całe nasze życie nie zabrakło nam jedzenia, nigdy nie zabrakło nam tam pieniędzy na żywność, nigdy nie zabrakło nam dachu nad głową, nigdy nie zabrakło nam czegokolwiek. Bóg po prostu jest Bogiem, który jest wierny swojemu słowu. Najpierw szukaj Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. I ostatnia rzecz. Powołanie jest związane z dobrem innych ludzi. Mamy taką historię człowieka, który nazywał się Józef. Ten Józef miał fantastyczne dwa sny. Jeden i drugi sen pokazywał rzeczywistość, że Józef kiedyś będzie w takim miejscu, że jego rodzice, że jego bracia będą się kłaniać przed nim. Oczywiście to nie chodziło o to, aby bracia i mama i tata kłaniali się przed nim. Chodziło o to w tym śnie, że Józef kiedyś będzie miał tak prominentną rolę w swoim życiu, tak prominentne powołanie, że jego powołanie będzie przewyższać powołanie jego braci, powołanie jego ojca i matki. I ciekawa jest cała historia, kiedy bracia z zazdrości próbują się pozbyć Józefa. Józef ląduje w studni, kiedy ląduje w studni, następnie jest sprzedany karawanie przejeżdżających Ismaelitów. Później Józef ląduje w domu jednego z panów faraońskich, Potyfara. W końcu, kiedy jest u Potyfara, Bóg jest z nim, cały czas Bóg jest z nim, ale na skutek nieporozumień Józef ląduje w więzieniu i kiedy jest w tym więzieniu, to znowu staje się szefem więzienia i będąc w tym więzieniu, w końcu, ja skracam tę całą historię, ląduje na dworze Faraona i staje się w Egipcie drugi po Faraonie. I przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście bracia zdają sobie sprawę, że Józef jest nad nimi, kiedy ojciec zdaje sobie sprawę, że Józef ma tak prominentną rolę w ówczesnym świecie, że jest drugi po Faraonie. Kiedy zmarł ojciec, bracia Józefa byli przerażeni, że kiedy zmarł ojciec, to w tym momencie Józef się z nami policzy. W tym momencie Józef odda nam, zemści się za to, że sprzedaliśmy go Ismaelitom, że przerzuciliśmy go do studni. W tym momencie on się zemści, że to my wytworzyliśmy spiralę pozornych nieszczęść, które stały się wielkim szczęściem. I Józef do swoich braci mówi tak: wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro. To jest nasz Bóg. Bóg jest w stanie odwrócić każde nieszczęście w twoim życiu w potężne szczęście w twoim życiu. Jeśli tylko mu zaufasz, jeśli tylko poddasz mu swoje życie. I Józef mówi tak. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Zachować przy życiu liczny lud. Co miał Józef na myśli? W tym momencie. Cała rodzina Józefa. Wszyscy przenoszą się do Egiptu. W tym Egipcie Ten naród niesamowicie się rozmnaża. Ten naród niesamowicie się pomnaża. Trudno jest stwierdzić, ile ich tam było, czy milion, czy 2 miliony. Jakkolwiek pojawia się sytuacja, że w czasie, kiedy był głód na ziemi, przez to, że ten naród pojawił się w Egipcie, przez jednego człowieka, ten naród, przez Józefa, ten naród wylądował w Egipcie, to mogło ocalić setki tysięcy, nawet kilka milionów ludzi, dlatego że Józef realizował swoje powołanie. Do czego ja zmierzam? Kiedy patrzę na jakąkolwiek postać w Biblii, kiedy patrzę na jakąkolwiek osobę w Biblii, to zawsze ich powołanie wiązało się nie z nimi samymi, ale wiązało się z tym, że oni staną się niesamowitym dobrem dla innych ludzi. Abraham został powołany i właśnie z rodu Abrahama powstał potężny naród Izraela. Noe, kiedy pojawił się potop, nie ocalał tylko Noe, ale ocalała również jego rodzina. Noe został powołany nie tylko dla siebie, ale również został powołany dla swojej rodziny, został powołany również dla zwierząt, które zostały wrzucone na arkę. Czytamy o Józefie, którego problemy wytworzyły błogosławieństwo dla całego narodu izraelskiego. Czytamy o Mojżeszu, który został powołany, aby wyciągnąć ten naród Izraela, który stał się narodem niewolników w Egipcie, aby ich wyciągnąć i poprowadzić ich do ziemi obiecanej. Czytamy o Jozue, który został powołany, aby wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. Czytamy o Gedeonie, którego Bóg powołuje, aby wybawić Izraela z rąk ich wrogów. Czytamy o Samuelu, który był prorokiem, który przyszedł i powołał kolejnego człowieka, powołał króla Dawida. Czytamy o Dawidzie, który stał się potężnym królem, który niesamowicie rozpowszechnił całe królestwo Izraela. Czytamy o Jeremiaszu, którego Bóg powołał, aby ostrzegać Izraela i mówić, że przychodzi klęska w Babilonie, klęska z Babilonu, że przychodzi potężne imperium w Babilonie. Czytamy o Piotrze, którego Bóg powołał, który stał się rybakiem ludzi, który stał się jednym z głównych filarów w Kościele. To, że my dzisiaj jesteśmy ciągle, że Kościół Jezusa Chrystusa ciągle istnieje, to jest również zasługa jednego człowieka, którym był Piotr, który poszedł za swoim powołaniem. Czytamy o Pawle, który wypełnił swoje powołanie, który napisał większość Nowego Testamentu, który zakładał kościoły, kiedy jeszcze kościołów w ogóle nie było. Powołanie każdego człowieka jest zawsze związane z drugim człowiekiem. Twoje powołanie jest związane z innymi ludźmi. Jeśli ty nie wejdziesz w swoje powołanie, pewni ludzie nie doświadczą dobra przez twoje powołanie. Jeśli ty nie pójdziesz w zgodzie ze swoim powołaniem, w tym momencie, mówiąc bardzo dosadnie, okradasz ludzi, których Bóg chciał podpiąć pod ciebie, okradasz ludzi z dobrodziejstwa, które chciał im dać Bóg. W twoim powołaniu właśnie nie chodzi tylko o ciebie. Kiedy mówimy o powołaniu, kiedy mówimy o tym, że ktoś się poświęcił dla innych ludzi, bo powołanie jest poświęceniem siebie dla innych ludzi. Powołanie jest takim paradoksem, że z jednej strony, kiedy ludzie patrzą z zewnątrz, to widzą, że ty się poświęcasz w swoim powołaniu, ale ty w swoim sercu odczuwasz niesamowitą satysfakcję, odczuwasz niesamowite spełnienie, odczuwasz niesamowite Boże błogosławieństwo, odczuwasz treść tego życia. Kiedy ludzie patrzą z zewnątrz na twoje powołanie, widzą poświęcenie, kiedy ty patrzysz z perspektywy swojego serca, to odczuwasz spełnienie i kiedy twoje powołanie wychodzi na zewnątrz, przynosi to tak niesamowitą dobroć do życia innych ludzi. Kiedy patrzę na powołanie, patrzę na Jezusa Chrystusa, który był Synem Bożym, który istniał od zawsze. 2000 lat temu, w pewnym momencie, Bóg patrząc na rodzaj ludzki, Bóg patrząc na ludzi, widział ludzi, którzy żyją bez żadnej nadziei. Widział ludzi, którzy gubią się w swoim świecie. Widział ludzi, którzy byli pod wpływem działania złego. Widział ludzi, którzy ładowali się w coraz większe problemy w swoim życiu. Kiedy Bóg na to patrzył, to wiedział również o jednej rzeczy. Rodzaj ludzki nie będzie mógł doznać zbawienia, jeśli coś się nie wydarzy. Co się wydarzyło? Przychodzi Syn Boży, przychodzi sam Bóg na ziemię. Żyje doskonałym życiem tutaj na ziemi. I pod koniec swojego życia zostaje zamordowany przez tych, których On przyszedł ocalić. To jest taka sytuacja, jak widziałbyś człowieka, który się topi, wskakujesz do wody, ryzykujesz swoje życie, wyciągasz go z wody, on jest na zewnątrz, reanimujesz go, on zaczyna żyć i w pewnym momencie on bierze pistolet i strzela do ciebie. Ty go chciałeś, ty go uratowałeś, a on cię zastrzelił. To jest dokładnie to, co my ludzie zrobiliśmy z Bogiem. Bóg przyszedł nas uratować, Bóg przyszedł nas zbawić, Bóg przyszedł, abyśmy mogli odkryć powołanie, abyśmy mogli odkryć nasze powołanie, abyśmy tutaj na ziemi już żyli życiem, które ma niesamowitą jakość, a my go ukrzyżowaliśmy. Wiecie, zastrzelenie kogoś to jest szybka śmierć, ale my go ukrzyżowaliśmy. My ukrzyżowaliśmy Chrystusa. On stał się doskonałą ofiarą. On stał się zapłatą za nasze grzechy. Każdy grzech każdego człowieka został przybity do krzyża w ciele Jezusa Chrystusa. Biblia opisuje Chrystusa w taki sposób. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Mnie ten werset po prostu doprowadza do łez. Syn Człowieczy, Bóg, nie przyszedł, aby Mu służono. Wiecie, kiedy Syn Boży był w niebie, kiedy Jezus był w niebie, byli aniołowie, którzy służyli Mu cały czas. Ale kiedy przyszedł na ziemię, nie przyszedł już po to, aby Mu służono, ale przyszedł, aby służyć. Komu służyć? Zgubionemu człowiekowi, aby służyć mnie i Tobie. Na czym polegała Jego służba? Jego służba polegała na tym, że Jego życie, Jego śmierć na krzyżu spowodowała, że ja mogę być zbawionym człowiekiem, że ja mogę być wolnym człowiekiem, że mogę być całkowicie wolnym od zniewoleń, od wszelkiej ciemności, od wszelkich chorych wpływów, nawyków. Ja mogę doświadczać całkowitej wolności, bo przyszedł Jezus, aby usłużyć mi dokładnie w taki sposób. On dał swoje życie na okup za wielu. To jest przykład powołania, które nie jest skupione na sobie. Jezus ani przez chwilę nie był skupiony na sobie. Jezus był skupiony na mnie i na Tobie. Kochani, takie jest nasze powołanie. Powołanie przynosi dobroć drugiemu człowiekowi. Powołanie przynosi korzyść drugiemu człowiekowi. Do tego stworzył nas Bóg. To przynosi nam spełnienie, to przynosi nam radość, ale to przynosi niesamowite błogosławieństwo na zewnątrz. Bóg jest genialnym Bogiem. Kończąc, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli już poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, i nie żyjesz zgodnie ze swoim powołaniem, zacznij robić cokolwiek. Szukaj powołania w aktywny sposób. Zacznij robić cokolwiek. Bóg będzie odkrywał powołanie, które jest w tobie. Aż w końcu będziesz w takim miejscu, w miejscu takiego spełnienia, w miejscu takiej satysfakcji, w miejscu tak ekscytującym, że nie byłbyś w stanie wymyślić takiego scenariusza dla swojego życia. I chciałbym się modlić teraz o Ciebie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, chciałbym się pomodlić o Ciebie, aby Bóg Cię zainspirował, aby Bóg Cię pociągnął do powołania, które On ma dla Ciebie. Wiecie, bezrobocie w Królestwie Bożym to jest oksymoron, to jest paradoks. Jesteś powołany do dobrych uczynków, zbawiony przez łaskę, ale powołany do dobrych uczynków. To jest Twoje powołanie, aby wejść do rzeczy, które Bóg ma dla Ciebie. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która już Tobie poddała swoje życie. I modlę się, Boże Wszechmogący, o tych, którzy jeszcze nie zaczęli szukać, Panie, powołania, które Ty masz dla nich.
Duchu Święty, ja modlę się o każdą osobę. Duchu Święty, ja modlę się o każdą osobę, aby, która należy do Ciebie, aby w tym momencie, abyś dał chęć, abyś dał myśli, co ona może, w co się może zaangażować, co może zacząć robić. Modlę się, Duchu Święty, abyś stworzył w naszym sercu również taką rodzaj takiego braku spełnienia, że my nie robimy czegoś, do czego zostaliśmy powołani. Duchu Święty, modlę się, abyśmy stali się ludźmi, którzy angażują się w Twoje dzieło. Abyśmy stawali się ludźmi, którzy angażują się w to, do czego nas stworzyłeś. Panie, ja modlę się, aby każdy, kto słucha tego kazania, zaczął funkcjonować w powołaniu, które Ty masz dla niego. Amen. Chciałbym się modlić również, kochani, o tych z Was, którzy jeszcze nigdy nie skorzystaliście z dobroci Pana Jezusa. Jeszcze nigdy nie skorzystaliście z dobroci Pana Jezusa, nie skorzystaliście z tego, o czym On mówi, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa, poddać Mu swoje życie, doświadczyć zbawienia i wejść w proces odkrywania powołania, które Bóg w Tobie umieścił. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa, to proszę pomóc się ze mną. Proszę pomóc się ze mną, po prostu powtórz za mną tą modlitwę. Bóg nigdy nie szuka doskonałych słów. Bóg szuka szczerości w naszym sercu. Pomóc się ze mną, jeśli chcesz się pojednać z Bogiem. Panie Jezu, ja dzisiaj przychodzę do Ciebie. I dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś nie po to, aby Tobie służono, ale przyszedłeś, aby służyć. Dziękuję Ci za to, że oddałeś swoje życie dla mojego zbawienia. Że pozwoliłeś się ukrzyżować. Że pozwoliłeś, aby Cię ubiczowano, torturowano dla mojej wolności. Panie Jezu, ja za to Ci dziękuję. Przebacz mi każdy mój grzech, który popełniłem. Oczyść moje serce. Oczyść moje wnętrze. I proszę Cię, zamieszkaj w moim życiu. I proszę Cię, bądź Panem w moim życiu. Ja swoimi ustami deklaruję i wyznaję, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest moim Panem.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.